Słuchasz polskiego programu SBS.
Dzień dobry, przed mikrofonem Dorota Banasiak. Witam Państwa w środę 6 lipca i zapraszam do wysłuchania przeglądu wiadomości radia SBS. Zaczynamy od skrótu najważniejszych doniesień. W Australii uruchomione zostaną płatności na odbudowę terenów dotkniętych powodziami. Stanowisko premiera Borisa Johnsona jest zagrożone. Prezydent Andrzej Duda mówił o zwiększeniu wydatków na modernizację polskiej armii. A oto szczegóły doniesień. Zapomogi ratunkowe z tytułu zniszczeń wywołanych przez powodzie, Flood Disaster Recovery Payments, będą dostępne od jutra. Wysokość płatności to $1000 na każdą kwalifikującą się osobę dorosłą i $400 na każde dziecko. Będą przysługiwać w 23 obszarach samorządowych dotkniętych powodziami. Premier Anthony Albanese po spotkaniu z premierem Nowej Południowej Walii, Dominikiem Perrottet, odwiedzi dziś dotknięte powodzią obszary Nowej Południowej Walii. Anthony Albanese powiedział ABC, że dodatkowy personel australijskich sił obronnych jest w drodze, aby pomóc w akcjach porządkowych. Udostępniono trzeci śmigłowiec, który podejmie dziś wieczorem pracę. Mamy wsparcie 250 osób personelu ADF. 100 jest już na ziemi, 100 jest gotowych do działania w każdej chwili, kiedy będzie to potrzebne. Ponadto przydzielono 50 pracowników do pomocy przy czynnościach porządkowych. Anthony Albanese potwierdził również rolę zmian klimatycznych w występowaniu powodzi, mówiąc, że samo działanie Australii nie wystarczy. Jak dodał, ludzie żyjący w dotkniętych przez powodzie społecznościach widzą, że w ostatnich latach powodzie występują coraz częściej i z większą intensywnością. Aby uzyskać informacje dotyczące nakazu ewakuacji, zamknięć dróg, ostrzeżeń pogodowych i powodziowych, odwiedź stronę internetową SES lub zadzwoń pod numer 132 500. W sytuacji krytycznej zadzwoń pod numer 000. Władze portowe Nowej Południowej Walii mają nadzieję, że w chwili lepszych warunków pogodowych uda się uratować statek towarowy, który utknął u wybrzeży Sydney. Członkowie jego załogi już drugą noc spędzili na pokładzie statku Portland Bay. Statek, który w poniedziałek stracił zasilanie i zaczął dryfować w kierunku przybrzeżnych skał na południe od Sydney, udało się odholować dalej w morze od wybrzeża. Władze Wiktorii przedłużyły swoją deklarację o utrzymaniu formalnego stanu pandemii o 3 miesiące. Eksperci do spraw zdrowia zastanawiają się również, czy ponownie nie wprowadzić nakazu noszenia masek oraz czy nie wprowadzić obowiązku drugiej szczepionki wzmacniającej, czyli second booster shot. Deklaracja o stanie pandemii miałaby wygasnąć w Wiktorii przed północą we wtorek 12 lipca, ale została przedłużona do co najmniej 12 października. Premier stanu Daniel Andrews powiedział, że COVID-19 nadal stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego w całym stanie. Liczba pociągów wożących do pracy osoby w Nowej Południowej Walii zostanie zmniejszona około o połowę po tym, jak Związek Zawodowy Pracowników Kolei zdobył prawo do kontynuowania działań protestacyjnych. Przed Komisją Sprawiedliwej Pracy rząd stanowy przegrał wczoraj wstępny pozew mający w celu zablokowanie akcji protestacyjnej. Kolejne przesłuchanie dotyczące dalszej akcji protestacyjnej zaplanowanej na piątek przez Związki Zawodowe Kolei, Tramwajów i Autobusów odbędzie się jutro. Spór między rządem a związkami zawodowymi dotyczy nowej floty pociągów zbudowanych w Korei, które zdaniem pracowników kolei są niebezpieczne. Premier Nowej Zelandii Jacinda Ardern przyleci do Sydney w ramach ostatniego etapu wizyty w Australii. Celem wizyty jest wzmocnienie więzi w zakresie bezpieczeństwa, w zakresie relacji handlowych i turystycznych. Po dwóch dniach w Melbourne Jacinda Ardern ma pojawić się dzisiaj na kilku spotkaniach w Sydney. Jak powiedziała, jej wizyta w Australii to sposób na ponowne połączenie jej z Nową Zelandią po tym, jak kraj ten był odcięty od świata podczas pandemii COVID-19. Większość moich przemyśleń skupia się głównie wokół bardzo wspólnych doświadczeń, które przeżywa świat, a także wokół drogi do powrotu do zdrowia po COVID-19. Po tak trudnym okresie mogę powiedzieć, że nie jesteśmy sami w naszych doświadczeniach, powiedziała Jacinda Ardern. Kryzys w brytyjskiej polityce pogłębił się po wczorajszych dymisjach dwóch czołowych ministrów – finansów i zdrowia. Lider brytyjskiej opozycji apeluje o zorganizowanie wyborów parlamentarnych. Po dymisjach dwóch czołowych ministrów protestujących przeciwko stylowi i polityce premiera Borisa Johnsona, Keir Starmer jest zdania, że trzeba zmienić nie lidera partii konserwatywnej, ale przede wszystkim partię rządzącą krajem. Krytykuje też polityków, którzy odeszli z rządu. Popierali go, gdy łamał prawo, popierali go, gdy kłamał, popierali go, gdy ośmieszał poświęcenie Brytyjczyków. Są współodpowiedzialni za czas, gdy hańbił swój urząd i zawiódł swój kraj, powiedział Keir Starmer. Ze stanowisk zrezygnowali wczoraj minister finansów Rishi Sunak i szef resortu zdrowia Sajid Javid. Na żywo podczas wystąpienia w telewizji zrezygnował też wiceprzewodniczący partii konserwatywnej Bim Afolami. Według nieoficjalnych informacji brytyjskich mediów lojalni wobec premiera Johnsona pozostają minister obrony Ben Wallace i szefowa MSZ-u Liz Truss. Amerykańska prokuratura postawiła sprawcy strzelaniny na przedmieściach Chicago 7 zarzutów morderstwa pierwszego stopnia. 21-letni Robert Crimo otworzył w poniedziałek ogień do uczestników parady z okazji Dnia Niepodległości, zabijając 7 i raniąc ponad 30 osób. Według policji oddał ponad 70 strzałów z karabinu typu AR-15. Amerykańska wiceprezydent Kamala Harris apeluje do amerykańskiego kongresu o odnowienie przepisów dotyczących zakazu noszenia broni. 30 państw członkowskich NATO podpisało protokoły akcesyjne dla Szwecji i Finlandii, a Kanada jest pierwszym krajem NATO, który ratyfikował protokoły akcesyjne. Wczoraj dokumenty zostały podpisane w kwaterze głównej w Brukseli. Szwecja i Finlandia wejdą do sojuszu po zakończeniu procesu ratyfikacji protokołów akcesyjnych we wszystkich 30 krajach NATO. Oprócz Kanady protokoły akcesyjne ratyfikowały także Dania, Norwegia oraz Islandia. Dziś ma to zrobić Estonia. Także Polska zapowiada szybki proces ratyfikacji. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że pozyskanie przez Ukrainę nowoczesnych systemów przeciwrakietowych jeszcze w tym roku jest planem maksimum dla ukraińskich władz. Podkreślił, że rosyjska armia nie zatrzyma się na prowadzonej ofensywie. We wtorek, jak relacjonował, okupanci uderzyli w obwodach mikołajowskim, sumskim i dniepropetrowskim. Niektóre pociski zostały zestrzelone przez nasze siły obrony powietrznej i nawet na jeden dzień nie zmniejszyliśmy skali naszych zabiegów dyplomatycznych, by pozyskać w dostatecznej liczbie nowoczesne systemy przeciwrakietowe dla Ukrainy. To jest plan maksimum dla naszego państwa, zapewnić podstawowe bezpieczeństwo Ukraińcom. Realizacja tego zadania zależy jednak nie tylko od nas, ale także od zrozumienia przez naszych partnerów naszych podstawowych potrzeb, powiedział Wołodymyr Zełenski. Tymczasem Ukraińcom, mieszkańcom obwodu donieckiego, nakazuje się ewakuację. Rosja zintensyfikowała swoją ofensywę w tym regionie. Gubernator regionu donieckiego Pawlo Krylirenko poinformował, że w obwodzie donieckim cały czas pozostaje 350 tysięcy mieszkańców. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że obecnie jednym z najważniejszych zadań stojących przed jego urzędem jest zapewnienie Polsce i Polakom bezpieczeństwa. Podkreślił również, że wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę cała Europa i cały świat stoją przed poważnymi wyzwaniami. Prezydent Duda powiedział, że wydatki na modernizację polskiej armii są konieczne dla zwiększenia bezpieczeństwa Polski.
Modernizacja polskiej armii jest potrzebna do takiego poziomu, żeby nikt nie odważył się nas zaatakować. I wierzę w to, że taką modernizację przez najbliższe lata przeprowadzimy. Już ją realizujemy. Zamówiliśmy systemy obrony przeciwrakietowej Patriot. Zakupiliśmy zestawy artylerii rakietowej HIMARS. Weszliśmy w program zakupu samolotów F-35. To dlatego będziemy dalej realizowali modernizację polskiej armii, wzmacniali polską armię, wydając rzeczywiście ogromne kwoty, ale doskonale wiedząc, o co chodzi. Chodzi o życie, chodzi o wolność, chodzi o to, żebyśmy nie musieli uciekać z Polski.
Serb Novak Djokovic i Brytyjczyk Cameron Norrie awansowali do półfinału tenisowego wielkoszlemowego turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu. W ćwierćfinale Djokovic wygrał z Włochem Jannickiem Sinnerem, natomiast Norrie pokonał Belga Davida Goffina. W ćwierćfinale rywalizacji kobiet Tunezyjka Ons Jabeur wygrała z Czeszką Marii Buzkową. W innej parze ćwierćfinałowej Niemka Tatiana Marin pokonała swoją rodaczkę Julię Neumeier. Novak Djokovic powiedział, że nigdy nie wątpił, że może dotrzeć do półfinału. Zawsze wierzyłem, że mogę powrócić. Wiem, że moje doświadczenie może ostatecznie zwyciężyć. Na zakończenie prognoza pogody na jutro, czyli na czwartek. W Sydney 16 stopni i opady deszczu. Melbourne 13 stopni, miejscami pochmurno. W Canberrze 13, częściowe zachmurzenie. W Brisbane 22 stopnie i słonecznie. W Adelaide 14 i częściowe zachmurzenie. W Perth 19 stopni i na ogół pochmurno. W Darwin 27 stopni i słonecznie. W Hobart 12 stopni i pochmurno. A w Warszawie 20 stopni i na ogół pochmurno. Według ostatnich notowań walutowych dolar australijski wymieniany jest dzisiaj na 68 centów amerykańskich i na 3,15 zł. Przegląd wiadomości radia SBS opracowała i czytała Dorota Banasiak.
Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.